Attention, all gamers, please rise for the Gamer National Anthem.
Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Tomasz Murawski. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć razem z moim gościem o niedużym polskim studio, które tworzy gry i to tworzy gry nie byle jakie, a znajdujące uznanie wśród graczy. Także może nam się tutaj przedstawisz?
Pewnie. Cześć Tomasz, moje imię i nazwisko Kamil Błaszkiewicz, pracuję w studio Spacewalkers, no i odpowiadam w tym momencie głównie za content.
Za content w jakim sensie?
A content bardzo szeroko rozumiany, spisany, czyli jakieś materiały prasowe wykorzystywane potem w marketingu, content wideo, ponieważ tworzę też filmy dla naszych inwestorów, także zajmuję się po prostu szeroko pojętym tworzeniem contentu.
A powiedz mi, tak zanim jeszcze zaczęliśmy wywiad, no to rozmawialiśmy chwilę o tym, że jesteście małym studiem i wydaje mi się, że małe studia mają pewien komfort w przeciwieństwie do dużych, gdzie to wszystko musi być bardzo komercyjne, musi być bardzo opłacalne. Tak małe studia mogą sobie pozwolić na pewną elastyczność w doborze tego, co robią. Jak to wygląda u Was?
Myślę, że najlepszym przykładem jest właśnie ta nasza ostatnia gra, przy okazji której wypuszczenia poznaliśmy się na Pixel Heaven w Warszawie. Tak jak mówisz, jesteśmy małym studio, więc jesteśmy odporni na jakieś zewnętrzne naciski, na jakąś przesadzoną poprawność polityczną, więc tak naprawdę możemy w naszych grach dać dużo z siebie, pozwolić sobie na taką ekspresję, więc tak jak już zacząłem mówić, Ukraine Defense Force Tactics, czyli ten nasz projekt poboczny, gra, która została stworzona, żeby wesprzeć Ukrainę, myślę, że jest dobrym przykładem właśnie na to, w jaki sposób tworzymy. Pozwoliliśmy sobie na niepoprawną politycznie grę osadzoną w dzisiejszych realiach. Chcieliśmy zrobić coś dobrego, plus pokazać, co w nas siedzi. Nie zgadzamy się na tą sytuację, która dzieje się na Ukrainie, więc zrobiliśmy po prostu grę, w której dowodzisz ukraińskimi jednostkami i niszczysz wrogich najeźdźców z Rosji. Wydaje mi się, tak robiąc follow-up do twojego pytania, że gdybyśmy byli rzeczywiście dużym studio, nie moglibyśmy sobie pozwolić na grę osadzoną właśnie tak mocno w dzisiejszej polityce.
Pamiętam, że kiedyś słyszałem zdanie, że wraz z upływem czasu gry będą opowiadać o coraz bliższych konfliktach. Zdaje mi się, że usłyszałem to, kiedy wyszły gry na temat wojny w Afganistanie. No i teraz to zdanie się potwierdza, bo gra osadzona w realiach wojny, która właśnie się toczy. To dość szybko. A powiedz mi, nie baliście się w pewien sposób reakcji społeczeństwa, ogólnie takiej, można powiedzieć, niesmaku, że robicie clickbaitową grę czy coś w tym stylu?
Wiesz co, postanowiliśmy wziąć takie ryzyko na klatę, mówiąc już tak kolokwialnie, ponieważ gra powstała po to, żeby wesprzeć Ukrainę i cały zysk ze sprzedaży gry przekazujemy cyklicznie właśnie na pomoc Ukrainie. Na razie miesiąc po premierze udało nam się uzbierać $1000, które przekazaliśmy już fundacji Comeback Alive, więc nasze pobudki były od początku jasne i cały projekt był bardzo transparentny, więc jakoś specjalnie nie baliśmy się żadnych zarzutów, żadnego właśnie niesmaku, chociaż oczywiście takie opinie też się pojawiły, że tutaj właśnie jest to trochę za szybko. Ale jako studio robiące gry, specjalizujące się w gatunku taktycznym, nie wyobrażaliśmy sobie innej formy pomocy z naszej strony, tak, niż po prostu zrobienia gry, która przy okazji okazała się być bardzo fajną, dobrze ocenianą i grywalną produkcją, jak na takiego małego indyka.
Przyciągnęła dość duże zainteresowanie, bo chyba nawet Kłas robił o niej materiał.
Tak jest, tak jest. Tak udało się nam właśnie trafić do kilku influencerów. Kłas akurat tutaj już był z naszym studio odrobinę, powiedzmy, związany, bo wcześniej też recenzował gry autorstwa Tomasza Wacławka, także mieliśmy już tutaj jakiś background, jakąś tam wstępną znajomość i jak zobaczył, że wydajemy kolejną grę charytatywną, to też postanowił zrobić o tym materiał, za co bardzo dziękujemy.
A często Wam się zdarza zrobić tak, zacząć tworzyć grę pod wpływem impulsu, czy zazwyczaj jednak jest to długa droga, żeby dojść do tego, co chcecie właściwie zrobić?
Wiesz co, raczej robienie gier To jest taki maraton, to jest jednak ten długi dystans, więc powiem szczerze, mało pojawia nam się takich spontanicznych pomysłów, które od razu chcemy zrealizować. Raczej zajmujemy się naszymi głównymi komercyjnymi projektami osadzonymi w świecie Interregnum, o czym pewnie jeszcze za chwilę porozmawiamy, ale tak naprawdę wydaliśmy właśnie jedną grę, prolog do całej serii w świecie Interregnum, czyli Interregnum Chronicles Signal. No i teraz pracujemy nad kolejną grą taktyczną Interregnum Chronicles False Prophet. No i po drodze gdzieś zrodził się ten pomysł na właśnie wsparcie Ukrainy, dlatego powstało Ukraine Defense Force Tactics. Na razie w tym momencie nie planujemy skupiać się na jakichś projektach pobocznych, bo tych pomysłów oczywiście w codziennej pracy pojawia się dużo. Nawet czasami jakiś głupi filmik w internecie, którym podzielimy się na kanale, jest inspiracją. Hej, a może zrobimy o tym grę? No ale raczej kończy się tutaj na fazie pomysłu i chowamy te pomysły do szafy, bo no jesteśmy małym 15-osobowym zespołem, więc też nie chcemy brać na barki w tym momencie za dużo naraz, ponieważ chcemy dokończyć nasze projekty, którymi zajmujemy się na co dzień.
Interregnum. Nazwa, którą przyznam pierwszy raz słyszałem właśnie na Pixel Heaven, ale na stronie mówicie, że to jest najlepiej sprzedająca się nowela polska sci-fi. Jak wygląda właściwie praca od takiej strony, że macie świat i chcecie w niego włożyć grę? Jak po prostu to się odbywa? Czy czytacie wszyscy książki i na tej podstawie robicie, macie burzę mózgów?
To jest bardzo dobre pytanie. Wiesz co, nasze gry nie są taką wierną adaptacją książki. Mówimy o książce Interregnum, autorstwa Przemysława Kardy. I tutaj tak naprawdę wzięliśmy uniwersum, które szalenie nam się podoba, ponieważ w Interregnum chodzi o odwrócone bieguny magnetyczne Ziemi, nagłą epokę lodowcową, wiesz, apokalipsę, po prostu totalny, mówiąc kolokwialnie, rozpiernicz naszego świata, który znamy w tym momencie. No i postanowiliśmy, że ten świat będzie świetnym podłożem fabularnym dla wydarzeń, które chcemy sami opowiedzieć. Także my tutaj mamy oczywiście znajomość książki, chcemy, żeby nasze gry mieściły się w ramach właśnie wykreowanego uniwersum, ale jest to historia już napisana na potrzeby gry. I my chcemy ją opowiedzieć z perspektywy grupy zwyczajnych ludzi, nie żadnych komandosów, speców od survivalu, jak to ma miejsce w większości takich produkcji, ale po prostu chcemy pokazać perspektywę zwykłych, zwyczajnych ludzi postawionych przed nagłą sytuacją, nagłą apokalipsą, zlodowaceniem. No i ta grupa ludzi musi sobie poradzić, żeby za wszelką cenę przeżyć. Także mamy dość dużą dowolność twórczą, no i mamy cykliczne spotkania, na których nasz pisarz po prostu dzieli się z nami pomysłami i tak jak mówisz, uczestniczymy w takiej burzy mózgów, staramy się, żeby fabuła właśnie pokrywała się z tym światem Interregnum, ale żeby były to ciekawe, oryginalne pomysły wykreowane specjalnie na potrzeby gry.
A mówiłeś, że to będzie gra strategiczna, w czym zresztą się specjalizujecie. Czy trudno jest opowiadać historię właśnie w takiej grze, gdzie jednak siłą rzeczy ta cała mechanika jednak jest troszeczkę w większej skali, nie towarzyszymy bohaterom aż tak blisko jak na przykład w RPGach. Czy to jest trudna taka narracja?
Wiesz co, myślę, że całkiem dobrze radzimy sobie, używając wielu narzędzi, które po prostu game designerzy mają tutaj jako asy w rękawie, ponieważ opowiadanie historii w grze, wiesz, to nie jest tylko tekst, to nie są dialogi, to nie są jakieś cinematiki. No używamy takich rzeczy jak chociażby environmental storytelling, czyli nawet już wykreowanie pewnego krajobrazu opowiada graczowi jakąś historię, tak? Konkretne ustawienie elementów na mapie rozgrywki daje do myślenia, dlaczego one tu właśnie stoją, dlaczego jest to jakaś otwarta przestrzeń, z której gracz może skorzystać, dlaczego dalej nie ma przejścia. Wiesz, takie rzeczy można po prostu w ciekawy sposób opowiedzieć bez używania słów tak naprawdę. No ale jeśli chodzi o opowiadanie historii w gatunku taktycznym, jest to jak najbardziej możliwe. Myślę, że wiele gier na rynku już udowodniło, że taki, no powiedzmy, delikatny crossover, czyli gra taktyczna czy strategiczna z elementami RPG, to jak najbardziej się sprawdza, bo jednak graczowi też dużo ciekawiej ta rozgrywka upływa, kiedy ma jakiś ten lore w tle, tak? I właśnie widzi, że jest to spójny, przedstawiony świat, jest właśnie jakaś akcja, to coś się dzieje, do czego ten gracz będzie po prostu dążył, progresując dalej rozgrywkę.
Czyli przyjemnie wam się tworzy że tak powiem, gry. To jest wasza pasja i to nie zanika z czasem.
Nie, wiesz co, właśnie to, tu uderzyłeś też w sedno tego, kim jesteśmy, bo jako Spacewalkers, jako właśnie młode studio, no, sięgające datą, początkiem, tak naprawdę, no, 2020 rok to był początek gdzieś działalności studio, więc jesteśmy świeżym graczem na tym rynku polskiego game devu. No i jesteśmy grupą pasjonatów. No każdy z nas ma background albo w game devie, albo wcześniej już zajmował się robieniem gier, albo po prostu jesteśmy zapalonymi graczami, którzy stwierdzili, że no, chcą ze swojej pasji zrobić sposób na życie. Także tak jak mówisz, no, świetnie się bawimy przy pracy, jest to coś, co każdy z nas kocha. No i mamy nadzieję, że gracze też czują to w naszych grach, że są rzeczywiście stworzone przez graczy dla graczy.
A czy czasem ciężko, że tak powiem, z perspektywy gracza, który tworzy też grę, dostrzec jej słabsze, mocniejsze strony?
Wiesz co, na pewno. To myślę, że jak z każdym dziełem, tak? Czy pisarz piszący jakieś tam teksty, czy grafik robiący jakieś ilustracje, no każdy patrzy jednak ze swojej perspektywy na swoją pracę. No nam też bardzo pomagają takie właśnie zebrania, te burze mózgów, o których wspomniałeś, bo wiesz, to nie jest tak, że na przykład u nas graficy pracują totalnie sami, deweloperzy, myśląc tutaj o programistach, kodzą gdzieś tam i nikt absolutnie nie patrzy na wyniki ich pracy. Także przez to, że jesteśmy małym studio, mamy ten komfort, że każdy może uczestniczyć we wszystkich etapach produkcji gry. Więc wiesz, no takie świeże spojrzenie jest naprawdę istotne i można wyłapać dużo rzeczy, których po prostu nie widzi sam, powiedzmy, wykonawca danego kawałka projektu.
Skoro mówimy o specjalizacjach, czy jest coś takiego, że szkolicie się też w pobocznych, że tak powiem, specjalizacjach, że na przykład grafik też coś tam umie z kodu i jak spogląda sobie, to też czasami coś ocenia, czy na odwrót czasami sobie programista coś narysuje, czy jednak ten podział jest, jeśli chodzi o samą robotę, bo już wspomniałeś, że jeśli chodzi o samą ocenę, no to się to trochę przeplata, ale czy same obowiązki czasami się przeplatają, czy macie jakiegoś człowieka na przykład od wszystkiego?
Wiesz co, i tak i nie, bo generalnie jasne, że no nie zmieniamy sobie zakresów obowiązków, każdy jest czymś dobry i każdy zajmuje się tą działką, w której czuje się najbardziej komfortowo i po prostu ma najlepsze rezultaty, ale oczywiście, że zdarza się, że grafik na przykład korzysta z jakiegoś koncept artu, który powstał dosłownie na spotkaniu i rysował go deweloper, także nie jest to nic nadzwyczajnego moim zdaniem. Ja też w swojej pracy, jak wspomniałem, no robię content, także i nagrywam jakieś filmy, zdarza mi się do tego dorobić jakąś planszę graficzną, tak, bez zaangażowania kolegów właśnie zajętych tworzeniem na przykład modeli do gier, więc jasne, że te obowiązki trochę się przeplatają, ale głównie każdy ma swoją działkę, za którą odpowiada i jesteśmy dla siebie raczej supportem w innych dziedzinach.
A zaczęło mnie interesować, jak właściwie wygląda wasza siedziba. Czy to jest jeden wielki pokój, gdzie sobie siedzicie, czy jak to tam?
A widzisz, to tego właśnie jeszcze nie przybliżyliśmy, bo mamy dość, jak na te czasy już standardowe, ale zaczęło się to z nowoczesnym modelem pracy, bo pracujemy wszyscy zdalnie. Mamy główną siedzibę w Krakowie. No i jest kilka osób z Krakowa, które regularnie przyjeżdżają do studio i tam też pracują, więc jest oczywiście taka możliwość. No ale zdecydowana większość z nas jest rozrzucona po całej Polsce, czy tak jak Józef, nasz story writer, mieszka w Kalifornii, więc tak naprawdę trudno byłoby pracować stacjonarnie. No i od samego początku pracujemy właśnie zdalnie, świetnie nam się to sprawdza. Pierwszy projekt powstał, gra została wydana jako właśnie taki sprawdzian modelu pracy w 100% zdalnego. No i udaje nam się pracować efektywnie, udaje nam się tak naprawdę tworzyć wszystkie asety na czas, więc myślę, że już wypracowaliśmy duże zaufanie wewnętrzne tutaj w stosunku do siebie, więc ta praca zdalna nie utrudnia nam pracy. Jeśli jest potrzebne jakieś takie zebranie, tak jak mówisz, że siedzimy sobie wszyscy w jednym pokoju i mamy burzę mózgów, no to już w dzisiejszych czasach są do tego odpowiednie narzędzia, jest pełno komunikatorów, z których można korzystać, które sprawiają, że praktycznie pracuje się tak, jakbyśmy siedzieli wszyscy razem w jednym budynku.
Ale to widzieliście się wszyscy fizycznie, czy kiedykolwiek w jednym miejscu, czy tylko ta praca zdalna, że tak powiem?
Nie, widzieliśmy się oczywiście. Wiesz, mamy cyklicznie różne zloty, spotkania. No, myślę, że stworzyliśmy bardzo fajny zespół, fajną ekipę, która też się lubi, więc jak mamy tylko okazję, to spotykamy się głównie gdzieś w rejonie Krakowa bądź Warszawy, żeby jednak jakoś tam wycentrować to miejsce spotkań. No, ale są to raczej spotkania, nazwijmy to integracyjne, a jeśli chodzi o pracę, to głównie pracujemy zdalnie.
A jeśli się mogę dopytać o samą mechanikę False...
False Prophet.
Bo to będzie gra taktyczna.
Tak jest. Będzie to taktyczna turówka, więc będziemy dowodzić oddziałem złożonym z kilku jednostek. No i oczywiście jak to w grach taktycznych z elementami RPG, będzie można sobie te postacie wyspecjalizować, no ale sama mechanika gry, no to będzie właśnie ten oddział, którym graczy dowodzi i starcia będą odbywać się w systemie turowym. Więc klasyczne action pointy, z których będzie można skorzystać, żeby wykonywać różne akcje na polu bitwy. No i jak to bywa właśnie w grach taktycznych, po wykorzystaniu swoich zasobów w postaci action pointów na różne działania, dochodzimy do tury przeciwnika, który może odwdzięczyć nam się tym samym i wykorzystać swoje akcje przeciwko nam.
Nie wiem, czy nie za bardzo upraszczam, ale czy to w takim razie będzie taki XCOM?
Bardzo, bardzo trafny strzał, ponieważ tak, będzie to gra właśnie podobna do XCOMu czy Jagged Alliance, więc generalnie jak najbardziej podobny rzut, podobne mechaniki, z tym, że mamy nadzieję właśnie opowiedzieć bardzo oryginalną, ciekawą historię z perspektywy, no, z której w takich grach jeszcze nie korzystano.
Czyli taki low-key, jak to się mówi w języku angielskim, że od dołu trochę, od takiego zwykłego człowieka.
Trochę tak.
Znaczy trochę mi to przyjaśniło, bo zazwyczaj jak słyszę gra taktyczna, to sobie wyobrażam coś bardziej w stylu Heroesów. A no w takich wypadkach, czy chociażby Company of Heroes, gdzie jednak trochę ciężej opowiedzieć historię z takiego trochę niższego punktu, ale faktycznie XCOM, taka mechanika XCOMowa, chociaż tutaj chyba trzeba było doprecyzować z którego roku, bo trochę się na przestrzeni lat zmieniało, no ale tutaj znacznie łatwiej. Znaczy wciąż nie mogę się nadziwić właśnie jak wygląda praca z gotowym źródłem, bo oczywiście mamy dużo przykładów, gdzie takie rzeczy się odbywają, chociażby znany Wiedźmin. Skąd się to wzięło w pierwszym miejscu? Czy to było tak, że wszyscy czytaliście te nowele?
Wiesz co, przede wszystkim tutaj Tomek, nasz szef, jakby znał już Interregnum, znał tą książkę, no i myślę, że po kolei po prostu zarażał nas też pasją do uniwersum. Ja myślę, że to jest bardzo, bardzo ciekawy, wykreowany świat, bardzo spójny, przemyślany przy okazji, więc bardzo fajnie można w nim konstruować właśnie własną fabułę, ponieważ ma bardzo dobrze dookreślone, powiedzmy, ramy, zbudowane postacie w konkretny sposób, czy też świat przedstawiony, no jest bardzo spójny, więc jakby już w takim, no dość hermetycznym środowisku, tak to mogę nazwać. Myślę, że też fajnie się tworzy, ponieważ jakby wiemy, gdzie są granice, za które nie chcemy wykroczyć, żeby na przykład, no nie wiem, do świata sci-fi nie wprowadzić, no nie wiem, właśnie takich elementów fantazji, na przykład magii, tak? To już wtedy przestaje być sci-fi, więc po prostu wiemy, czego się trzymać i przez to, że ten świat jest dobrze zdefiniowany, to też nie ma żadnego problemu, żeby tworzyć oryginalne konstrukcje, czy jeśli chodzi o właśnie kreowanie postaci, czy tworzenie obrazu tego świata, ale też właśnie zostaje duża doza dowolności wewnątrz tych ram. Więc no, mi na przykład bardzo przyjemnie pracuje się w ten sposób, tym bardziej, że no, mamy ten główny ster Josepha, który jednak historię wymyśla, no a my na dobrą sprawę jesteśmy po to tylko, żeby troszeczkę to weryfikować, dodawać od siebie jakieś smaczki, szczegóły, których notabene będzie sporo w Interregnum Chronicles False Prophet. Myślę, że będzie dużo tak zwanych easter eggów, które będą mogły gracza zaskoczyć w niektórych miejscach rozgrywki. No i planujemy właśnie tam pochować w tym świecie odrobinkę własnych odniesień. No ale tutaj nie będę zdradzał wszystkiego. Myślę, że zobaczycie już na przełomie października i listopada, kiedy planujemy dokończyć demo.
A czy mieliście jakieś kontakty z autorem?
Tak, poznaliśmy Przemka i mamy z nim kontakt na bieżąco. Także tutaj jeśli chodzi o jakieś odzwierciedlenie wydarzeń w książce, no to też możemy liczyć tutaj na support.
A w ogóle jak zareagował, kiedy dowiedział się, że na podstawie jego książki planujecie zrobić grę?
Wiesz co, tutaj jeszcze akurat nie było mnie wtedy w studio, kiedy wszystkie te rozmowy, powiedzmy, dochodziły do skutku i dogrywaliśmy ten układ właśnie robienia gry w świecie Interregnum. No ale z tego co wiem, to na pewno się ucieszył i myślę, że to też jest fajna okazja na to, żeby kolejną dobrą polską historię przenieść też na inne media, takie jak gry komputerowe. No bo nie oszukujmy się, w dzisiejszych czasach gry to już nie jest tylko i wyłącznie rozrywka, gry potrafią być małymi dziełami sztuki, wiesz, przenosić tak jak seriale, dobrze skonstruowane postacie i jest dużo więcej czasu na opowiedzenie i zbudowanie właśnie tej postaci czy wątku fabularnego, więc myślę, że z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że w dzisiejszych czasach gry są kolejnym medium, które przynosi po prostu ciekawe, artystyczne projekty.
A w takim razie od razu zapytam, czy liczycie, że, znaczy zawsze należy liczyć na to, ale jak wam idzie z promocją za granicą, bo widzę, że strona po angielsku, wszelkie media też da się w tym języku znaleźć, więc myślę, że celujecie trochę w zagranicę.
Tak jest. Wiesz co, rynek gier komputerowych, ogólnie ta branża game devowa jest w tym momencie bardzo globalna. Myślę, że absolutnie nie ma sensu zamykać się tylko i wyłącznie na rynek polski. Także od początku uznaliśmy, że robimy gry dla graczy, a gracze raczej w jakimś umiarkowanym stopniu każdy gracz zna język angielski, więc postanowiliśmy, że jakby głównym językiem naszych produkcji będzie też język angielski. No i też przekłada się to na właśnie zainteresowanie poza granicami Polski. Tak jak wspomniałeś, jakby komunikujemy się na zewnątrz raczej w języku angielskim. Nasz Facebook jest prowadzony po polsku, bo też chcemy mieć tutaj oczywiście jakieś zaplecze dla zainteresowanych z naszego kraju i posługujących się językiem polskim. Natomiast, tak jak mówisz, celujemy raczej w rynek globalny z naszymi grami.
Myślicie, że przy okazji uda się też rozpromować samą książkę?
Bardzo byśmy chcieli, bo jest to wartościowa historia, myślę, że ciekawa. Także jeśli przy okazji uda się troszeczkę tą książkę wyciągnąć poza właśnie polskie ramy, to będzie to tylko wartość dodana, która nas bardzo ucieszy.
A czy w samej grze, nawet jeśli celujecie w ten rynek zagraniczny, znajdą się polskie napisy, czy nawet polski dubbing?
Wiesz co, na chwilę obecną jeszcze ta decyzja nie jest podjęta, więc nie chciałbym tutaj mówić na 100% tak, czy na 100% nie, ale wyszliśmy na początku z założenia, że językiem głównym produkcji będzie język angielski, więc na razie tworzymy grę po prostu w języku angielskim. A jeśli chodzi o dostosowanie i potem pod różne lokalizacje, ja myślę, że to jest już rozmowa na za parę miesięcy, ponieważ na tym etapie trudno jeszcze powiedzieć, jakie konkretne plany związane z tą produkcją będą dalej.
Około 2 miesiące, za 2-3 miesiące macie zamiar skończyć demo, a kiedy planujecie wydanie całej gry?
Wiesz co, to będzie przełom 2023 i 2024 roku. Tak jak wspomniałem, praca nad grą jest maratonem, szczególnie w małym zespole, więc chcemy graczom dostarczyć naprawdę fajny, dobrze dopracowany produkt. Jak to często bywało, historia pokazuje, że w ciągu ostatnich lat bardzo dużo gier, mówimy tu o takich grach AAA, wydawanych przez czołowe studio, nie tylko polskie, bardzo często zdarzało się, że po prostu hype, to zainteresowanie grą było ogromne, i twórcy po prostu oddawali graczom coś nie do końca dopracowanego, co nie spełniało tych bardzo wygórowanych oczekiwań na podstawie właśnie tego zainteresowania społeczności, więc my nie chcielibyśmy popełniać tego błędu i bardzo zależy nam na tym, że kiedy już wydamy pełną wersję gry, to żeby to była gra bardzo dopracowana i żeby spełniała oczekiwania naszych odbiorców.
Cóż, jako gracz mogę tylko pochwalać takie podejście. Mam nadzieję, że inwestorzy też pochwalą, chociaż z inwestorami to zgaduję, że różnie bywa. Czy planujecie, mimo że gra ma się ukazać dopiero za około 2 lata, to czy planujecie już następne produkcje?
tak, wiesz co, ogólnie działamy w takim modelu, że chcielibyśmy wypuścić kilka gier w świecie Interregnum i nie zamykać się na żaden gatunek. Ponieważ pierwsza gra, którą wydaliśmy, Interregnum Chronicles Signal, ten prolog, który opowiada tak naprawdę zarys początku Interregnum, wprowadza fabularnie do całej serii gier, to jest tak naprawdę Walking Simulator. I jesteśmy operatorem, który chodzi sobie po stacji kosmicznej, no i rozmawia ze sztuczną inteligencją, próbując odkodować tajemniczy sygnał z odmętów kosmosu. No i tutaj wzięliśmy sobie gatunek Walking Simulator, troszeczkę incremental game, czyli właśnie takiego po prostu klikania, przyrostu danych w terminalach. Zresztą można to zobaczyć na trailerze do naszej gierki. No i potem kolejna produkcja to gra taktyczna, bo zawsze chcieliśmy robić taktiksy. To jest coś, co nas naprawdę kręci tutaj wewnątrz studio i wielu z nas, deweloperów w Spacewalkers, bardzo lubi tego typu gry. Dlatego też Tactics. A co będzie dalej? Nie wiemy. Wiemy, że chcemy wydawać gry dalej osadzone w świecie Interregnum, ale czy to będzie, nie wiem, strzelanka, wyścigi, cokolwiek innego tak naprawdę. Tutaj jeszcze nie ma takiej decyzji. Na pewno powstanie więcej gier w świecie Interregnum, ponieważ no, działamy też w takim modelu właśnie inwestycyjnym. Inwestorzy są w stanie lokować tutaj kapitał w produkcji naszych gier, inwestować w nasze studio. No i jakby gwarantuje to właśnie wydanie kilku gier w świecie Interregnum. Na chwilę obecną już możemy powiedzieć, że no minimalnie będą to 3 gry, licząc od pierwszej gry Interregnum Chronicles Falsprophet, bo tego prologu no nie liczymy jako pełnoprawna gra, ale kto wie, może skończy się na 10 grach. Zobaczymy tak naprawdę, jak kulisy produkcji kolejnych tytułów się potoczą.
A czy macie w związku z tym plany jakieś na zmiany wielkości studia? Chcecie się trochę bardziej zwiększyć, że tak powiem, to rozmiarami do średniego, czy wolicie pozostać, że tak powiem, w tym małym gronie?
Wiesz co, tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak nasze nadchodzące projekty będą nas angażować. No na chwilę obecną my oczywiście cały czas staramy się rozrastać, cały czas zatrudniamy nowe osoby, więc z tego już kilkuosobowego składu zrobił się kilkunastoosobowy, także myślę, że jak w każdej firmie, no nie unikniemy tego, że cały czas stale rośniemy, rośnie nam też apetyt na produkcję samej gry, więc no, będziemy potrzebować więcej rąk do pracy. Wydaje mi się, że to jest takie naturalne i firma będzie się cały czas powiększać, ale jakby nie mamy takich aspiracji, żeby jak najszybciej stać się, wiesz, dużą korporacją. Myślę, że wszystko przyjdzie z czasem i po prostu chcemy dostosować też nasze siły przerobowe właśnie do projektów, którymi się zajmujemy.
A Polska jest dobrym miejscem do zaczęcia, że tak powiem, studia gamedevowego? Czy jak wspomniałeś, że gamedev jest takim dość mocno globalną rzeczą, to nie ma za bardzo znaczenia?
To myślę, że ta historia pokazuje, że Polska jest świetnym miejscem do tworzenia gier. No mamy całą masę utalentowanych studio, utalentowanych deweloperów, także tak, myślę, że Polska jest rewelacyjnym miejscem do tego, żeby założyć studio. Oczywiście nie oszukujmy się, no konkurencja na rynku jest ogromna, tak? Małych studio jest w tym momencie no, cała masa i to mówię o samych aktywnych studio, które wydają rzeczywiście gry, więc myślę, że taki obraz naszego rynku no, pokazuje, że rzeczywiście w Polsce opłaca się robić gry. Mamy świetnych specjalistów, mamy ludzi z sercem i pasją do właśnie takiej, a nie innej pracy. No więc trochę tak naokoło odpowiadając na twoje pytanie, tak, myślę, że Polska jest rewelacyjnym miejscem do tworzenia gier.
Przeleciałem już po wszystkich pytaniach i wszystkich tematach, o jakich chciałem zagadnąć, więc może tak otwarcie zapytam, czy coś pominąłem, czy coś jeszcze warto po prostu słuchaczom powiedzieć.
Nie, no myślę, że bardzo fajnie wyciągnąłeś wszystkie te smaczki, o których też planowałem poopowiadać. Wiesz, na tym etapie ja też jeszcze nie chcę na przykład zdradzać samej fabuły gry, ponieważ no jeszcze nie wydaliśmy nawet demo, a myślę, że dopiero wtedy będzie to taki czas, żeby troszeczkę graczy zaznajomić z linią fabularną naszej gry. No a na tym etapie to mogę jedynie bardzo gorąco podziękować za zainteresowanie i nami, i naszymi produkcjami. No i cóż, i polecić, żebyś ty i wszyscy twoi słuchacze czy widzowie sprawdzili nasze demo, które ukaże się już całkiem niedługo.
A to jeszcze z zaintrygowania zapytam, jak bardzo fabuła już powstała? Czy już macie fabułę na całą grę, czy tylko jakąś strukturę, czy jak to wygląda?
Wiesz co, fabularnie, tak, mamy już fabułę całej gry. Jeśli chodzi o takie rozpisanie bardzo szczegółowo wszystkich dialogów, wątków pobocznych, jakichś misji dodatkowych, no to tutaj cały czas jeszcze pracujemy nad robieniem właśnie tego kontentu. W każdym razie główna linia fabularna jest skończona, także mamy od początku do końca jakby plan na fabułę, więc mogę i ciebie, i wszystkich słuchaczy uspokoić, że nie będzie to coś tworzonego bardzo randomowo i po prostu na bieżąco, ale tak jak mówię, no, szczegóły i różne smaczki są jeszcze cały czas w budowie.
Czyli to jest trochę jak drzewo, że najpierw tak do góry, a dopiero później wybijacie liście, te dialogi, te detale, smaczki i tym podobne.
Tak jest, piękna metafora. Myślę, że właśnie możemy powiedzieć, że jesteśmy gdzieś na etapie tych gałęzi, które obrastają teraz w te liście.
No cóż, normalnie bym zapytał, co byś jeszcze chciał słuchaczom powiedzieć, ale nie wiem, czy już za wcześnie cię nie wypstrykałem z tego.
No już właśnie, już chyba odpowiedziałem trochę na to pytanie. No i myślę, że z mojej strony to wszystko i mam nadzieję, że po prostu nasza gra bardzo się wam spodoba.
Mi pozostaje tylko również zaprosić do śledzenia studia na Facebooku. Widzę, że macie też Instagrama, Twittera, no więc, no i oczywiście własną stronę, bo oczywiście patrzyłem to na waszej stronie. Także dziękuję bardzo za rozmowę.
Dzięki wielkie.
I jeszcze tak na koniec dodam, że jeśli chcecie osobiście porozmawiać z ludźmi ze Space Walkers o grze, być może o nadchodzących, być może o przeszłych, to będziecie mieli taką szansę na PGA, czyli Poznań Game Arena, która zaczyna się już 7 października i potrwa do 9. No, serdecznie zapraszam, a tymczasem życzę wam miłego dnia. Cześć!